Przed chwilą zaznaczyłam, że chciałabym na koniec naszej rozmowy, tak w ramach takiego podsumowania już powoli tego, o czym tutaj mówimy, kwestia debaty społecznej i dyskusji na temat nauki. Wspominał pan profesor o tym, że pana zdaniem warto byłoby dopuszczać szerzej do dyskusji publicznej osoby, które wątpią, osoby, które sceptycznie podchodzą do test naukowych, do faktów, do tego, wokół czego tak naprawdę w tym momencie też rozmawiamy. Ale ja mam takie pytanie, jak rozmawiać, jak dyskutować ze sceptykami, żeby też nie robić krzywdy nauce? To taki przykład, który przychodzi mi do głowy. No na przykład dyskusja dotycząca płaskoziemców. I to może trochę trywialny przykład, ale pamiętam sytuację, w której widziałam fragmenty całego godzinnego programu, na szczęście nie w polskiej, ale w amerykańskiej telewizji, gdzie przez praktycznie godzinę człowiek, który negował kulistość Ziemi, podawał bardzo naukowo brzmiące argumenty i nikt mu nie przerwał. Dopiero widząc w internecie analizę po prostu jakiegoś youtubera, mogłam skonfrontować się z tym naukowym spojrzeniem i zobaczyć, co nauka mówi na temat tych argumentów. Chodzi mi o to, żeby jak dyskutować, jak rozmawiać, żeby nie dopuszczać też, nie doprowadzać do takich sytuacji, które po prostu szkodzą nauce.
To są koszty, jeśli tak można powiedzieć, funkcjonowania społeczeństwa pluralistycznego i demokratycznego. No, w społeczeństwie demokratycznym właśnie ten system wolności nauki i swobody obywatelskie, konstytucyjne dają nam możliwość swobodnego wyrażania swoich opinii. No, te opinie nie muszą być koniecznie zgodne z mainstreamowymi poglądami, prawda? Bo wiadomo, że społeczeństwo jest zróżnicowane po prostu i to jest fakt społeczny, którego no, nie można po pierwsze ignorować, a drugie nie można tych osób, bo to wtedy już pachniało totalitaryzmem, eliminować. Oni mają takie same prawa, prawda, jak my wszyscy są obywatelami. Unia Europejska słusznie przestrzega i uniemożliwia właśnie wszystkie formy dyskryminacji ze względu na jakąkolwiek cechę, również ze względu na jakieś poglądy, no, z wyjątkiem jak zupełnie skrajnych poglądów, nie wiem, no, terroryzmu, prawda, ale nie mówimy o terroryzmie, tylko mówimy o pewnych wątpliwościach, które są w różnym stopniu nasilone, bo ja właśnie często mówię, że prawdopodobnie do 10% tych osób, które wyznają teorie antyszczepionkowe, żadne argumenty, prawdopodobnie, bo to mogło być przedmiotem badań, doktoratów na przykład, można było to bardzo dokładnie, to jest moja intuicja, prawdopodobnie żadne argumenty nie dotrą, bo te osoby niezależnie od argumentów są, jak gdyby okopały się na swoich pozycjach. Myśmy tutaj w ostatnich pracach magisterskich właśnie badaliśmy opinie studentów na ten temat. I to jest 10-15% takich ludzi, do których te argumenty prawdopodobnie nie dotrą. Natomiast chodzi o tą wahającą się grupę, która będzie coraz większa, dlatego, bo jeżeli odwołujemy się do tych szczepionek, bo to jednak ten przykład z tezą, że Ziemia jest płaska, jest jednak łatwiejszy do weryfikacji, prawda? No bo wystarczy wznieść się 30 km nad Ziemię i wiemy, że Ziemia nie jest płaska. Natomiast jeżeli chodzi o COVID i te wszystkie skomplikowane kwestie, nie do końca wyjaśnione, dotyczące na przykład tego, czy dziewczynki w wieku 12-13 lat powinny się szczepić, czy nie, prawda? Ostatnio rozmawiałem z nauczycielem, dosłownie z nauczycielami z dużej szkoły, którzy mówili, że w ramach tej akcji szczepienia w szkole zgłosiło się duża szkoła, zgłosiło się chyba 21 osób z tych klas, które powyżej 12 roku życia do szczepienia, w tym żadna dziewczynka, prawda? Czyli oczywiście to nie jest żadne badanie, to jest przykład życia, ale to pokazuje, że istnieje jakaś czerwona lampka, nazwijmy to symbolicznie, która mówi, która jest transmisją poglądu znanego, prawda, sceptycznego, że może to wpływać na okres menstruacji, na później na szansę zajścia w ciążę, na poronienie i tym pod cały łańcuszek różnych, prawda, i to widać, że to przełożyło się na na postawy czy zachowania wręcz ludzi, prawda, które nas w socjologii interesują. Także najpierw jest głowa, prawda, czyli poziom świadomości zdrowotnej, później są postawy, potrzeby ludzi, to wszystko jest na poziomie jeszcze mentalnym, a później są zachowania. To się wszystko układa w taki związek przyczynowo-skutkowy, prawda? Więc walka z tymi poglądami, czy może nie walka, bo to złe słowo, tylko przeciwstawianie się w sposób racjonalny tym poglądom drugiej strony, nazwijmy, żeby nie stygmatyzować nikogo, no wymaga bardzo poważnego przygotowywania się, o czym żeśmy wcześniej mówili, prawda? Bo te argumenty nie są zero-jedynkowe. I zawsze jest pewna, racjonalnie na to patrząc, pewna doza, tak jak w każdej nowej technice medycznej dotyczącej szczepienia całej populacji świata, w takim tempie, tego nie było w historii medycyny. W tej chwili stoimy przed dalszymi pytaniami, prawda? Trzecia dawka. Czy stosować, komu, kiedy, jakie są efekty uboczne, czy są i tak dalej. A być może czwarta, piąta, nie wiem, w nieskończoność możemy to, prawda? I ludzie stawiają sobie pytanie, czy ta czwarta nie jest, trzecia nie jest wstępem do czwartej, a z tyłu głowy mają oczywiście gotową tezę, że to jest interes koncernów medycznych, które zdominowały ten rynek i tak dalej. Więc to są bardzo realne pytania, które nie są rozstrzygane na zasadzie zero-jedynkowej, tak nie, prawda? Czyli są jeszcze pewne wątpliwości, których być może od razu najlepsi lekarze nie są w stanie, uczciwie mówiąc, wyjaśnić. I to wtedy powinna medycyna powiedzieć, no poczekajmy, są jeszcze jakieś wątpliwości, one są takie, 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 potrzebne są jakieś badania podstawowe, kliniczne, na zwierzętach wcześniej i tak dalej. I w perspektywie roku czy pół roku te sprawy zostaną udokumentowane, wyjaśnione, prawda, poddane dyskursowi w naukach medycznych. Więc moim zdaniem to pytanie, pani redaktor, jak gdyby otwiera, nie zamyka kwestię, tylko otwiera kwestię. Bo my z kwestią nie tylko COVID-u, ale był wcześniej MERS, był SARS-CoV-1, przecież myśmy się tym zajmowali już chyba pierwsi w Polsce tutaj w Lublinie, w moim zespole. Od początku lat 90. jeszcze od AIDS zaczęliśmy. Też prezentowaliśmy to nasze stanowisko w bardzo ważnych kongresach międzynarodowych w Edynburgu, w Szkocji ostatnio i tak dalej. Ale to otwiera dyskusję i wydaje mi się, że te pytania i w ogóle te kwestie, które dzisiaj poruszyliśmy w tej długiej rozmowie wieczornej, otwierają dopiero kolejne dyskusje. I być może no, też media powinny też zapraszać tutaj lekarzy, prawda, żeby, czy wirusologów, prawda, żebyśmy mieli taki pełny obraz tego zagadnienia, bo myśmy tutaj zgodnie z prośbą pani redaktor reprezentowali jedną z dyscyplin ważnych, dyscyplin medycznych, socjologii medycyny, ale to nie jest jedyna dyscyplina, która się może tutaj oczywiście wypowiadać, bo mówiliśmy o psychologii, prawda, mówiliśmy o naukach klinicznych, czy epidemiologii, a z drugiej strony wirusologii, prawda, to są te nauki, które są w tym dyskursie koniecznymi partnerami. Także wydaje mi się, że to stwarza nam perspektywę również do dalszych rozmów.
I trudno jest mi się tutaj z panem profesorem nie zgodzić. To już tutaj komentarz w stronę słuchaczy. Myślę, że prędzej czy później jeszcze ten temat powróci, bo czuję, że kwestia tego, skąd bierze się brak zaufania do świata naukowego, jeszcze nie została wyczerpana, ale na dzisiaj już stawiamy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Naszym dzisiejszym gościem był profesor Włodzimierz Piątkowski, kierownik Katedry Społecznych Problemów Zdrowotności Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, a także nauczyciel akademicki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
I ja również dziękuję państwu bardzo serdecznie za uwagę, za te dwie wspólne godziny spędzone jak co czwartek wieczorową porą z audycją Cisza w Eterze. Iwona Kosior przed mikrofonem, kłaniam się nisko i do usłyszenia za tydzień. Dobrej nocy.